60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
19 grudnia, czwartek, w studiu Polski FM Radio dla Ciebie, w magazynie w 60 minut dookoła świata i naszego podwórka. Witają Państwa Ola Majkowska-Smyt.
Dzień dobry.
Krzysztof Wawer.
Dzień dobry.
Andrzej Wąsewicz.
Jestem.
Piotrek Michalak.
Dobry wieczór.
Jacek Zieliński.
Witam.
Bodek Kwaśny.
Dobry wieczór.
I Zygmunt Rygiel. Witamy i zaczynamy.
Wczoraj Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych postawiła prezydenta Donalda Trumpa formalnie w stan oskarżenia pod zarzutem nadużycia władzy i obstrukcji parlamentarnego śledztwa. Tym samym został on na trzecim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych poddanym tak zwanemu impeachmentowi, którego konsekwencją może być usunięcie z urzędu. Dziś, dzień po impeachmencie Trumpa przez Izbę Reprezentantów, wciąż nie wiadomo, kiedy prezydent Trump zostanie osądzony w Senacie. Demokratyczna przewodnicząca Izby Niższej Parlamentu Nancy Pelosi zapowiedziała, że prześle artykuły impeachmentu do Senatu dopiero po ustaleniu reguł procesu prezydenta.
Głosami demokratów Izba Reprezentantów postawiła prezydentowi Trumpowi dwa zarzuty: nadużycia władzy i obstrukcji parlamentarnego śledztwa. Kolejnym etapem procedury impeachmentu jest proces w Senacie, w którym senatorowie pełnią rolę ławy przysięgłych, decydując o winie lub niewinności prezydenta. Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wstrzymuje się jednak z przesłaniem aktu oskarżenia do Senatu. Nie jestem przygotowana, by nadać bieg sprawie, ponieważ nie znamy reguł, na jakich będzie odbywał się proces. W tej chwili nie wiadomo, kiedy marszałek Senatu Mitch McConnell ogłosi zasady procesu. Demokraci domagają się możliwości wezwania dodatkowych świadków, na przykład byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. McConnell odrzucił jednak ten wniosek, a dziś na forum Izby skrytykował impeachment prezydenta Trumpa jako polityczną rozgrywkę opozycji. To była ustalona z góry partyjna krucjata, która zaczęła się jeszcze przed zaprzysiężeniem prezydenta Trumpa. Donald Trump wyraził frustrację perspektywą opóźnienia procesu w Senacie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Jeżeli chodzi o sam proces, to wydarzyło się wczoraj na wzgórzach Kapitolu. Prezydent Trump nie był tam obecny. Był, jak wiecie, w stanie Michigan, w miejscowości Battle Creek na wiecu. No i jak stwierdził podczas tego wiecu, przemawiając do tysięcy zwolenników, że cała ta procedura impeachmentu jest nielegalna. No i oczywiście żartował sobie. Mówił coś takiego: nie czuję się, jakbym został poddany impeachmentowi. Poprzez dzisiejszy nielegalny, niekonstytucyjny i partyjniacki impeachment demokraci demonstrują pogardę dla amerykańskich wyborców. Ten bezprawny partyjny impeachment jest samobójczy dla partii demokratycznej. Tak mówił wczoraj Donald Trump w Michigan.
A ja słyszałem, że bezpośrednio po tym, jak usłyszał, że właśnie w Izbie Reprezentantów przeszło to, co chcieli demokraci, powiedział, że w związku z tym on ustępuje z urzędu, nawet podał datę, powiedział, że to będzie styczeń 2005 roku.
Ale mówisz tutaj, ustępuje z urzędu jakiego? Szefa pola na Florydzie?
Prezydenta, tylko posłuchaj uważnie, powiedział, że to będzie styczeń 2005.
O właśnie, ale...
Po zakończeniu drugiej kadencji.
Słuchajcie, no ale to trzeba
2005 to już go dawno nie powinno być.
25.
Tak, tak. Przepraszam, 2025. Tak.
No właśnie, ale tutaj przypomnijmy, o co chodzi w podstawowym zakresie. On był oskarżony o dwa przypadki rzekomego naruszenia prawa, więc nadużycie władzy prezydenckiej do celów również osobistych oraz drugie obstrukcja prac kongresu, a więc zarzuca mu się, że podczas tej całej procedury przygotowawczej impeachmentu on jednak robił wszystko, żeby... Nawet w sytuacji, kiedy niektórzy republikanie mają do niego określone pretensje, ale ciekawa rzecz jest wcześniej, ponieważ pamiętamy tę procedurę impeachmentu Billa Clintona. Chodziło tutaj o kłamanie, również o naszą Monikę Lewińską, prawda? Ale co się wtedy stało? Wtedy aż 10 republikanów głosowało przeciwko tej procedurze i to w zasadzie uratowało skórę Clintonowi. W przeciwnym przypadku mógłby on odpowiedzieć i zostać zdjęty z urzędu. W tym akurat przypadku trudno podejrzewać, że przedstawiciele danej partii przejdą na pozycję przeciwnika, ponieważ tutaj, jak mówię, z tego co widziałem na podczas tych wystąpień bardzo ostro bronili swojego. Tak, jedna i druga strona.
I rzeczywiście, i jedna i druga strona widzi sprawę impeachmentu prezydenta i w ogóle jego winy zupełnie inaczej. Widzi to, cokolwiek on robił, to jedna strona widzi to jako przestępstwo, a druga strona to widzi jako niesłychaną walkę z korupcją, która jest w Ukrainie. Wiesz, no, nasz prezydent jest tak przecież święty, on nigdy w życiu by nikogo nie skorumpował. 900 procesów przeciwko niemu to są tylko drobiazgi. W każdym razie zadziwiające jest to, jak oni zupełnie inaczej widzą te same fakty, ale 100% odwrotnie. Wobec tego na pewno sprawa nie, w Senacie będzie tylko formalnością, która doprowadzi do tego, że on będzie w dalszym ciągu prezydentem, aczkolwiek impeachment jest faktem dokonanym.
No ale tutaj wspomniałeś o Ukrainie. Jest kolejny bardzo interesujący wątek właśnie podczas tych wystąpień przed Izbą Reprezentantów. Padały bardzo interesujące tutaj określenia i polityczne oceny. Chodziło o to, iż przecież pamiętamy, że to Bush był bardzo twardy, jeżeli chodziło o politykę wobec Rosji. Wprowadzał tam różnego rodzaju sankcje i tak dalej. Było ostro. Ale później za prezydentury Baracka Obamy Ameryka zdjęła nogę z gazu i przywróciła właśnie Rosji zupełnie inny status, jeżeli chodzi o te, o współpracę, warunki właśnie międzynarodowe. I w tej sytuacji oskarżenie w tej chwili Trumpa o to, że on coś tam kombinował i sprzyja Rosji rzekomo, no jest totalnie nieporozumienie, bo w roku 2009 przecież kto się nie sprzeciwił ostro inwazji na Ukrainę? No przecież to nie byli, wiesz, akurat republikanie.
No tak, ale
prawda?
Widzisz, to jest zupełnie inna sprawa. Przecież jemu nie zarzuca się to, że sprzyja Rosji podczas impeachmentu.
No zarzucają mu, że się koleguje z Putinem.
No, ale wiesz, jemu zarzucają cały czas, że się koleguje z Putinem od samego początku. Tak samo jak dzisiaj Mitch McConnell, który wystąpił z przemówieniem, zaczął opowiadać, że przecież demokraci chcieli zrobić impeachment prezydenta od samego początku. To znaczy, wiesz, właśnie ja się tak zastanawiałem, co on ma na myśli? Poczekaj, co on ma na myśli? To znaczy co? Że jakiś tam facet powiedział, że najlepiej to wyrzucić tego prezydenta i zrobić mu impeachment, a on twierdził, że demokraci zaczynali impeachment, autentycznie zaczynali impeachment już wiele razy. Nie. Było kilku demokratów, którzy mówili, że tego faceta trzeba wyrzucić i będzie spokój, ale to jest wcale nie początki impeachmentu, tylko to są po prostu takie obiecanki, cacanki ludzi, którzy tam siedzą i mogą mówić to, co im się podoba.
Dobrze.
Tak samo jak McConnell, tak samo jak wszyscy republikanie, tak samo jak prezydent. Oni wszyscy gadają to, co im się podoba, jak im się podoba i dlaczego demokraci nie mieliby na przykład mówić od samego początku, że trzeba tego faceta wyrzucić, skoro on się nie podoba.
No dobrze, ale tutaj weź pod uwagę jedną rzecz, że demokraci zaczęli o tym mówić jeszcze przed wyborami.
No
w roku
ale
2016 i zaczekaj. I kolega Schumer...
zaczęli mówić?
Jak?
No tylko mówić. Mówić to, co prezydent mówi, bo mówi 12 tysięcy razy do góry nogami.
Dobra, no ale jeżeli ty przed wyborem faceta na prezydenta mówisz już i zapowiada, że będzie impeachment, no, to coś jest na rzeczy.
Oczywiście, że coś. Wystarczyło, żeby spojrzeć się na jego przeszłość, na jego wszystkie sprawy sądowe, na Trump University, na jego łapanie kobiet za różne części ciała, na wszystko inne, to wszystko. Każdy miał na myśli to, że wcześniej czy później ktoś to przyniesie podczas jego działalności i wiesz,
nie,
i zacznie
nie,
jego wyrzucanie.
To są bardzo wyraźne, nawet Schumer się wypowiada, więc czołowy demokrata, i on zapowiadał wręcz, że on wykończy Trumpa przy pomocy impeachment, kiedy jeszcze Trumpowi to... się nie śnił biały dom.
Ale poczekaj, on zapowiadał, ale nie wszczął żadnego procesu. To, że on sobie zapowiadał, to, że on sobie mówił, on sobie mógł powiedzieć, że wywoła czwartą wojnę światową również.
No ale to by świadczyło o tym, że jednak była tutaj pewna premedytacja i że, jest ten plan realizowany konsekwentnie. I w momencie, kiedy się to nie udało z innych zarzutów odnośnie Trumpa, pamiętamy o to, że zarabia nielegalnie, czerpie korzyści finansowe z biznesów osobistych, wyjeżdża za granicę.
No,
nie wiadomo,
z czego
jak
on się
to
śmiał, że to są głupie Mulman calls.
Zaraz.
Głupie Mulman
calls. Kolejna rzecz, właśnie to, co ty powiedziałeś, molestowanie kobiet, no gdzie one w tej chwili są, dlaczego prezydent nie jest oskarżony, o co chodzi? No jakoś się sprawa rozmywa,
dlatego,
prawda?
Że te sprawy nie są impeachable, wiesz?
No, ale
że
to
nie
chodzi.
Są przestępstwa, za które można wyrzucić prezydenta. Wiesz, oni nie mówili sobie, że tam mogą wyrzucić prezydenta, bo oni sobie mówili, ale wiesz co? Oni dopiero wtedy, kiedy sprawa była wystarczająco poważna, żeby zaniepokoić zarówno ich patriotyczne uczucia, jak i połowę kraju, wobec tego zaczęli impeachment.
O, ale czyli dzielni demokraci. No dobrze.
Dzielni
republikanie.
Wszyscy republikanie stanęli murem wczoraj za prezydentem Trumpem, ale jak się okazuje, Krzysztof, ty mi pomożesz, nie wszyscy demokraci.
No demokrata,
nie, a czy dwójka? Dwójka głosowała przeciwko akurat tym dwóm punktom, co jest kongresman Colin Peterson reprezentujący Minnesota. No i dzisiaj wielka afera i bomba polityczna na wzgórzach Kapitolu, ponieważ pan, który się nazywa Jeff Van Drew, reprezentujący stan New Jersey, zwłaszcza południe tego stanu, ogłosił, przynajmniej w obocy, spotkał się z prezydentem Trumpem i wiceprezydentem, ogłosił, że przechodzi, słuchajcie, od demokratów
do republikanów. Więc sypie się stara struktura.
Wiesz co, to jest bardzo często, wiesz, ludzie przechodzą, był taki facet, który nazywał się Wrdoliak, który sobie przechodził od partii do partii, co ciekawe, zasilił partię republikańską
Wrdoliak robił to na poziomie lokalnym, mówimy tutaj o Kongresie Stanów Zjednoczonych. Wrdoliak był prawnikiem, który działał na arenie tutaj chicagowskiej.
Zwróć uwagę, że przechodzenie z partii do partii nie jest takie znowuż drastyczne w Stanach Zjednoczonych, jak to nam się wydawało w Polsce. Ludzie przechodzą z partii do partii, zmieniają swoje poglądy, zmieniają swoje nastawienia. Ja się wcale temu nie dziwię.
Nie, ostatnio taki, kiedy wymienisz taki przypadek? Nie było, może tam, wiesz, przed pierwszą wojną światową, nie wiem, ale rzeczywiście ostatnio precedensu nie było.
Wiesz, ja nie zapomnę, nawet burmistrz Daley, wiesz, słynny demokrata, był kiedyś republikaninem i tak dalej.
Ale to jest administracja, mówimy znowu tutaj o samorządach.
Administracja, co to nie jest administracja amerykańska, to jest to samo, co administracja lokalna, to jest sprawy lokalne, są takie same ważne, jak sprawy państwowe.
Kongres jest znacznie ważniejszy od urzędu miasta Chicago.
Wiesz co, zaraz ci powiem, kongres rządzi całymi Stanami Zjednoczonymi, a urząd miasta Chicago rządzi nami.
No. W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Zastanawiasz się, kiedy i gdzie najlepiej wysłać dolary do Polski? To proste. Wysyłaj teraz, bo kurs dolara w Polsce jest wysoki. I wysyłaj zawsze przez Domę, bo najszybciej. Dolary wysłane przez Domę docierają do odbiorców w Polsce już w kilka minut. Odbiór w złotówkach lub w dolarach. W ponad 6 tysiącach punktów w całej Polsce. Wysyłasz dolary w prezencie? A może inwestujesz? Doma zawsze jest blisko. Doma zaprasza do wszystkich biur. Doma Infolinia. 773-736-3636. W internecie domashipping.com.
Believing in dreams inspires the Globetrotter in all of us. Catch the one and only Harlem Globetrotters all-new Pushing the Limits World Tour with new high-flying stunts, a new record-breaking attempt, and laugh-out-loud entertainment for the whole family. See rim-rattling dunks and basketball magic as the stars of the Harlem Globetrotters take to the court to push the limits like never before in a larger-than-life performance filled with unforgettable family moments.
The Harlem Globetrotters playing Thursday and Friday at United Center and Allstate Arena. Visit harlemglobetrotters.com/Chicago for Magic Pass, free show, and game tickets.
December to Remember. Ten miesiąc jest wyjątkowy w Lexus of Arlington. Wszyscy kupują tam samochody, tak i oferują zniżki. December to Remember w największym salonie Lexusa na rogu 53 i Dundee Road.
Witam, tutaj Marcin Ajdukiewicz. Zapraszam wszystkich słuchaczy polskiego OFM-u do naszego najnowszego salonu Lexusa w Arlington Heights na rogu 53 i Dundee Road.
Lexus of Arlington posiada największy na środkowym wschodzie wybór nowych modeli Lexusa. Czeka na ciebie ponad 400 nowych i ponad 200 używanych samochodów. Imponujące, prawda? Lexus of Arlington na rogu 53 i Dundee Road.
0% finansowanie na 60 miesięcy plus 5 lat serwisu gratis na wszystkie modele 2019.
Lexus, dążenie do perfekcji.
Widzę twoją przyszłość. Będzie dobrze.
Ach, będzie dobrze. Potrzebuję zmniejszyć procent na pożyczce, zdobyć pieniądze na remont, i jeszcze długi do konsolidacji. A pani wróży, że będzie dobrze?
Będzie dobrze. Jak skorzystasz z Mida Marie Calendars u Piotra Darskiego?
Pożyczki na kupno nowego domu, przefinansowania lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Po telefon lub adres wpisz w Google hasło Mida Marie Calendars lub odwiedź stronę pożyczkichicago.com. NMLS 309009.
Są takie miejsca w Arizonie, które trudno ogarnąć naszymi zmysłami. Patrząc na nie, jesteś w stanie uwierzyć w to, co niemożliwe. Myślisz sobie, to miejsce nie ma prawa istnieć. Kwitnące pustynie, ciemnozielone lasy, czerwono-skaliste kaniony. Niebo nigdy nie wydawało się tak rozległe, ani tak pełne gwiazd. Nawet gdy ujrzysz to samemu, nadal możesz wątpić w to, że to miejsce istnieje naprawdę. I jest w tym uczuciu coś cudownego. Zaplanuj swoją wyprawę do nierealnej Arizony już teraz na stronie visitarizona.com/Polish.
Jezu Marian, chodź tu szybko! Co?
Zobacz, ile te dziady nam przysłali za internet i telewizję. Kto to będzie płacił?
Tak ze mną pogrywać. Ja ich załatwię. No to zobaczą.
Co żeś zrobił?
Załatwiłem internet i telewizję. Ot tak, u Oli.
Olka.tv 847-232-1357.
Marian, ty to jesteś... Wow.
Olka TV, Comcast, Dish Network, DirecTV, Sling, no i super szybki internet, Fiber Optics, AT&T.
Korzystając z okazji, wszystkim naszym klientom Olka TV życzy pełnych miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia. Niech nowy rok przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte działania zakończą się sukcesem. Olka TV życzy Państwu samych pomyślności w nowym 2020 roku. Wesołych świąt życzy Aleksandra Bobrowicz, Olka TV.
W te piękne zimowe dni grudnia, jak co roku przepełnione radością, rodziną i upominkami, chcielibyśmy dołączyć nasze gorące życzenia zdrowych i wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku 2020, pełnego szczęścia, pomyślności i radości. Za ostatni wspólny rok i wasze zaufanie dziękuję największy dealer Forda na cały Midwest 12 rok z rzędu. Gulfmill Ford. Sztuka wyboru.
Chicago nie bez powodu jest nazywane wietrznym miastem. To tutaj grad czy wiatr powoduje zniszczenia domów i szkody. Na szczęście jesteśmy na to przygotowani. Prawda? Wystarczy numer do New Edge Improvement. Z nimi żaden grad, wiatr czy temperatura naszemu domowi nie są straszne. Pomogą nam przeprowadzić renowację, wynegocjują dobre warunki u ubezpieczyciela. Z New Edge Improvement otrzymamy możliwie największe odszkodowanie i możemy nawet zyskać remont kuchni, łazienki czy wymienić okna. Zadzwoń 773-701-5701. New Edge Improvement. Wsparcie przy uzyskiwaniu odszkodowani na każdym etapie. 773-701-5701.
Kochanie, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą. Przyjęli naszą ofertę kupna domu. Wiesz, tego, w którym było tyle do zrobienia. Za remont łazienek, kuchni i glazury zapłacimy fortunę.
No co ty? Bierzemy go. Pamiętasz firmę AP Refinishing? Tę, która robiła nasze biuro.
Jasne. Przyjdą, odnowią, wyczyszczą i nie trzeba będzie wymieniać wanien, kafelek, blatów czy umywalek.
Dzwoń do nich natychmiast.
AP Refinishing odnawia stare wanny, płytki, blaty i nie tylko. Z AP Refinishing zaoszczędzisz tysiące. Dzwoń 847-630-3439. 847-630-3439 lub odwiedź stronę www.apirefinishing.com.
W Glendale Nissan teraz super wyprzedaż na koniec roku. Dostaniesz same oszczędności. 0% na 72 miesiące. Zero pierwszej wpłaty. Zero płatności do 2020 roku. 2019 Nissan Sentra w leasingu tylko $99. Skorzystaj z $6000 rabatu od ceny fabrycznej na 2019 Nissan Rogue i Altima Plus. 0% finansowania na 60 miesięcy. Odwiedź Glendale Nissan i oszczędzaj. 484 East North Avenue w Glendale Heights. Zadzwoń do Jakuba. 630-440-8256 630-440-8256. Finansowanie dla kwalifikujących się. Szczegóły u dealera. Oferta do 31 grudnia 2019.
Panie i panowie, w Chicago kabaret młodych panów.
Witam wszystkich rodziców. Zwołałem to spotkanie w odpowiedzi na pismo, które to byliście państwo bezczelni do mnie wysłać.
I specjalni goście Ewa Błachnio.
Dobry wieczór.
I pan Lee. Zapraszamy w piątek 7 lutego Janosik, Hickory Hills. I w sobotę 8 lutego North Shore Center. Wskoki, kabaret młodych panów. Ewa Błachnio i pan Lee. Patroli medialni, tygodnik program, wiadomości.com i Radio Polski FM. Bilety w biurach Doma i na stronie mójbilet.com.
Janusz, a jaki głos wydaje żubr?
Taki.
Piwo Żubr oraz niepasteryzowany prażubr. Dostępne we wszystkich dobrych sklepach na terenie Chicago i okolic. Pij odpowiedzialnie, tylko w doborowym towarzystwie.
Wyłączny dystrybutor. Firma Euroliquor.
Dziewczyny, chcecie wiedzieć, jak poślubić milionera?
Jak poślubić milionera? Będzie zabawnie i romantycznie.
I główna zasada, pamiętajcie, zero romansów bez finansów.
Komediowy poradnik dla wszystkich singli.
Zobaczycie, będziecie wiedziały dużo więcej.
Jak poślubić milionera?
Mamy podrywać wdowca?
Jeżeli chcecie się wzruszyć i pośmiać, to zapraszam na film pod tytułem Jak poślubić milionera.
Uwaga! Zapraszamy na dodatkowe pokazy filmu Jak poślubić milionera. 21 i 22 grudnia Big Cinema w Nice. Tylko dwa seanse. Nie możesz tego przegapić. Więcej informacji i bilety na mójbilet.com.
60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Polski Sejm skierował do dalszych prac złożony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza on odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, między innymi za działania o charakterze politycznym. Podczas pierwszego czytania kluby opozycyjne wniosły o odrzucenie propozycji w pierwszym czytaniu.
Projekt w imieniu autorów uzasadniał poseł PiSu Jan Kanthak. Mówił, że celem propozycji jest przede wszystkim usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości.
Dlatego chcemy wprowadzenia definicji sędziego oraz zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez prezydenta RP.
Kamil Bortniczuk z Porozumienia zapowiedział wniesienie do projektu poprawek.
Będą zmierzać do tego, aby wyeliminować część zapisów mogących potencjalnie być niezgodnymi z prawem Unii Europejskiej czy polską konstytucją.
Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej mówił, że PiS zgłosiło ten projekt, by odwrócić uwagę od afer, w które są zamieszani jego politycy.
Wam bardzo pasuje, jeżeli sądy nie działają prawidłowo, bo możecie to zrzucić na karb sędziów.
Tą ustawą chcecie zamknąć usta sędziom, złamać ich kręgosłupy i zastraszyć.
Dodawał Krzysztof Śmiszek z Lewicy, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział, że reforma systemu sądownictwa zostanie doprowadzona do końca.
Ta ustawa stoi na straży demokratycznego państwa prawa, przeciwstawiając się sądokracji.
Drugie czytanie projektu zmian w ustawach sądowych ma się odbyć jutro o 9:00. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Ale my chyba nie będziemy zajmować się meritum tego, czego dotyczy ta ustawa, dlatego że ona będzie jeszcze wałkowana, prawda? Dzisiaj chodziło o to, że opozycja mogła przegłosować to, co chciała, ale nie udało jej się tego zrobić, dlatego że zabrakło 31 posłów opozycji z różnych ugrupowań, prawda, ale łącznie 31 głosów, biorąc pod uwagę to, że tam chyba poniżej 10 była różnica, jeśli chodzi o dzisiejsze głosowanie.
10 wystarczyło, ale tam 40 nawet, licząc Kukiza i tam różne, stowarzyszenia, pokrewne.
Ja już z Kukizem liczyłem, że widziałem, że 3, ale mniejsza z tym. Obojętnie. W razie, gdyby się wszyscy stawili...
10 z PO, więc
Gdyby się wszyscy stawili, to tak czy inaczej, to po prostu udałoby im się to odrzucić, to co proponował PiS.
Odsunąć, powiedzmy, bo to
odsunąć w czasie.
No, tak.
Mogło być drugie liczenie głosów na przykład, powtórzone głosowanie.
Jakkolwiek.
Procedura zaraz zakłada, że właśnie, że trzeba było przyjąć tutaj większością głosu to, że projekt tej ustawy będzie procedowany dalej. W związku z tym opozycja, która ma zastrzeżenia do tej ustawy,
mogła odrzucić to w pierwszym
czytaniu. I w Sejmie, i to była normalna procedura, która jest zgodna z demokracją.
Ale zabrakło ich. I w związku z tym to się nie odbędzie. Ale większe tutaj, myślę, zamieszanie jest teraz, już post factum, czyli po prostu kajanie się poszczególnych posłów z opozycji, którzy się nie pojawili. Czyli tam ktoś przedstawił zwolnienie lekarskie, ktoś inny musiał się zająć rodziną, bo...
Napieraski pojechał na urlop.
Tak, czyli każdy ma tam jakiś powód, dla którego się nie pojawił. I teraz zastanawiam się, kto najwięcej zyskał, bo to zawsze tak jest, prawda? Kto zyskuje, kto traci w tej sytuacji. Ja myślę, że nagłaśnianie przez opozycję tego, żeby teraz ukarać, bo tam każdy 1000 złotych dostanie,
kara,
prawda?
Maksymalna kara.
1000 złotych każdy zapłaci za to, że się nie pojawił na głosowaniu. To tak naprawdę chyba jest woda na młyn właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Ja zastanawiam się, czy aż takim Mefistofelesem jest prezes Kaczyński, bo... Zwróćcie uwagę, że 34 posłów nie pojawiło się ze strony Prawa i Sprawiedliwości w czasie tego głosowania.
No właśnie, a oni nie narzekają?
Nie, właśnie nie narzekają. Zastanawiam się nad tym, czy po prostu do końca prezes Prawa i Sprawiedliwości liczył, żeby doprowadzić do takiej sytuacji.
Za rogiem się czaili poszczególni posłowie, żeby...
Po to, żeby wywołać konflikt w ramach opozycji. I to się udało. Mam wrażenie, że gdyby było takie niebezpieczeństwo...
Nie wierzę, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie stawili się na głosowaniu, bo to jest jakby...
Ale nie było ich. 34 nie było.
Czyli to musiało być gdzieś tam chyba jednak planowane.
Zdyscyplinowani. Ale czekajcie, to znaczy co? Że prezes planuje jakieś takie...
właśnie o to, czy to jest...
To są zabiegi marketingowe, zwane.
Ale czekajcie, przecież Honedy Roni są tam po to, żeby tą Polską rządzić, a nie żeby sobie robić zabawy, jaja i w ogóle jakieś...
Bo gdyby oni się stawili wszyscy, mówię tutaj o tych posłach także Prawa i Sprawiedliwości, których zabrakło...
To nie
byłoby dyskusji.
Nie byłoby dyskusji, bo i tak by było wiadomo, że nic by opozycja nie zrobiła. W momencie, kiedy ta różnica była tak niewielka, że mogli to przeważyć posłowie opozycji, gdyby się stawili, jest afera. Czyli stąd było moje pytanie, czy to było zamierzone? Zygmunt mówi, że zamierzone. Ja, szczerze mówiąc, podejrzewam, że było zamierzone.
Ale właśnie, a ja się zastanawiam, no kurczę, no który inteligentny facet by robił rzeczy, które praktycznie rzecz biorąc wywołują niepokój, ale, zarówno ale społeczny,
niepokój,
jak i nie.
To, ale po stronie opozycji niepokój.
Po drugiej stronie niepokój, więc to jest jakby, poza tym pamiętaj, że całą uwagę odciąga się już od samej ustawy, a mówi się o tym, że posłowie się nie zgłaszają, niby taka ważna, ludzie na ulicy protestują, a oni nie są w stanie tutaj przyjść do Sejmu.
Ale
więc...
oni sami się kajają, posłowie opozycji i to ci wiodący mówią o tym, no tak, najpierw nawołujemy wszystkich, żeby maszerowali w zimę, prawda, bo jest zimno, no bo jest zima, żeby maszerowali i protestowali przeciwko temu, co się dzieje wokół sędziów, a my sami nie potrafimy nawet pofatygować się na tak ważne głosy. Sami się wystawiają w tym momencie pod ścianę.
Przyszło mi do głowy, że prawdopodobnie, że całkiem też możliwe, że gra Kaczyńskiego była taka, że mówi tak, słuchajcie posłowie, nie przychodźcie na tą, niech oni wezmą raz w życiu, jeden jedyny, podczas w ciągu pięciu lat coś wygrają, bo my i tak tego prawa nie chcemy wprowadzić i tak, bo dlatego, że ono jest za bardzo niepokojące i tak praktycznie, że biorąc nie wiadomo, co to znaczy. Bo ja też zwróciłem uwagę na to, że tak, że zarzuca się PiS-owi, że zaczyna rozwalać system sądowy, że zaczyna przeważać go na swoją stronę, że zaczyna robić rzeczy, które są niekonstytucyjne i przeróżne inne, ale myślę sobie, przecież oni robią to też dla siebie i dla swoich wyborców. Nie tylko dla opozycji.
Ale oni, pamiętaj, oni mają najwierniejszych wyborców na świecie, bo mają żołnierzy tak zwanych, którzy nieważne co by się działo, będą im wierni, będą na nich głosować. No ale tak dobrze, jest przynajmniej teraz.
Jeżeli oni wezmą, wpłyną na sędziów tak, że sędziowie nie będą zależni, tylko będą zależni od systemów władzy, od systemów partii, to przecież
władza się zmienia.
Władza się zmienia, zresztą oni będą rządzić ile? 5 lat? 25? I tak władza się zmienia, przecież oni sobie strzelają w nogę i strzelają w nogę całemu narodowi, jeżeli to nie jest poprawny projekt. No.
Jeżeli nie jest poprawny, tego nie wiemy, no bo jak ja słyszę, że teraz nagle każdy jest specjalistą od tych spraw, to też mnie to troszeczkę bawi. No, poseł Śmiszek, który jeszcze do niedawna, bo jeśli dobrze się orientuję, poseł Śmiszek to jest poseł, który jest w związku z posłem Biedroniem.
Tak,
to ja pamiętam jego wielki wywiad, gdzie on jest oni we dwójkę są na okładce któregoś z pism tych takich wysokonakładowych, tak zwanych kolorowych, gdzie on się mówi o tym, że on w ogóle się nie interesuje polityką. I to było chyba 2-3 lata temu. On mówi o tym, że jego interesują sprawy domowe, że najbardziej to on by chciał po prostu tylko spędzać czas rodzinnie ze swoim partnerem Biedroniem. A teraz nagle się okazuje, że gość nic z tego, nic owego wypowiada się na temat prawa w parlamencie. No to gdzie on tak szybko przeszedł ten kurs w sypialni?
Lewica jest bardzo zdolna i szybko bardzo zmienia, wiesz, poglądy i uczy się szybko, ale tutaj jest jedna zasadnicza rzecz, którą Zygmunt poruszył, że do wiatru zostali wystawieni ci wszyscy, którzy protestowali. No, były to organizacje obywatelskie, antyrządowe i tak dalej.
Ale tym bardziej przebiegły jest
40 miast, ponad 10 tysięcy osób, prawdopodobnie to są zaniżone dane i tak dalej. W każdym razie głośno tutaj nagłaśniany protest, który miał właśnie sprzeciwić się tym zmianom, jeżeli chodzi o projekt ustawy. No i teraz tym ludziom pokazano palec. No wyjdźcie sobie demonstrować przed Sejmem, siedzicie gdzieś tam w Krakowie na mrozie.
No było moje pytanie, czy to jest po prostu ze strony prezesa Kaczyńskiego zamierzone działanie?
Ja mam kolejne pytanie, czy posłowie obydwu tych partii wiedzieli dokładnie, że dzisiaj konkretnie...
Tak, oczywiście. Chociaż niektórzy się tłumaczą, że nie dostali SMS-a emergency.
Dostali rano. Niektórzy, ale z drugiej strony jest normalna procedura.
Są różne SMS-y. Jedna z posłanek opozycyjnych, nie pamiętam teraz, która, napisała, oficjalnie powiedziała, że to nie był alert. Że to nie był alert o głosowaniu, więc przy okazji dowiadujemy się, jakie SMS-y są wysyłane. Czym innym jest alert, a czym innym jest normalny SMS.
Najgorsze w tym wszystkim właśnie jest to, że kto jest w tym winny? No nie posłowie, którzy zostali wybrani przez gamoniów. No przecież tak to mniej więcej wygląda.
Przez gamoniów. Masz rację.
Słuchaj, no bo ja
ale
nie
o
mam...
których posłach mówisz? O PiS-ie?
Nie, no ja nie mam, wiesz, ja nie mam pretensji do tych ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest prezydium Sejmu, którzy nie wiedzą, ilu jest posłów i tak dalej. dalej, bo są tacy ludzie w Polsce i oni się lansują i każdy chce iść do przodu i nie ma żadnego problemu. Natomiast mam pretensje olbrzymie do tej rzeszy wyborców, która na złość Kaczorowi wybiera akurat takich, no debili, przepraszam, wiesz, politycznych, którzy nie potrafią nawet zadbać o interes tych ludzi, którzy ich wybrali. No,
ale wiesz, no, o tym, że jak wybierasz posła, ale dobrze, wybierasz posła, to ten poseł przychodzi do ciebie i mówi, że zrobi wszystko, co będzie go w mocy, żeby służył ojczyźnie.
Nie zapomnijcie.
A później to, co on robi, to nie wiadomo.
Tutaj Krzysztof ma rację, że kogo innego wybierasz, a kto inny cię reprezentuje.
Nie. Przepraszam was bardzo, skoro mówimy o wybieraniu, to są przedstawiciele narodu, więc nie wierzę, że każdy naród na świecie od jednego kontynentu po drugi składa się tylko z wybitnych i inteligentnych jednostek.
Nie, to chodzi tylko,
jak są przedstawiciele narodu, no to muszą być także ci o zbyt
demokracja, obrzydliwy zbyt rozwiniętej system.
Prostocie umysłu również.
Tak, ale to nie o to chodzi. Chodzi w gruncie rzeczy o to, że w polskich realiach w tej chwili się głosuje przeciwko, a nie za. I to jest największy problem polskiej
demokracji.
Ja zagłosuję po to, żeby dokopać, wiesz, Kaczorowi, Korwinowi albo Schetynie, Korwin, a nie dlatego, że popieram kogoś, kto ma pozytywne wartości.
Andrzej, Korwin-Mikke by powiedział w tym momencie, że jest niedopuszczalne. I czasami, jak się tak głębiej zastanowimy, to być może Korwin-Mikke ma rację, bo on powiedział, że to jest niedopuszczalne, żeby głos, powiedzmy, profesora wyższej uczelni znaczył w momencie, kiedy są wybory powszechne, znaczył tyle samo, co pana Janka spod budki z piwem, prawda?
No ale a czy można to zrobić inaczej?
Znaczy, można.
Można wprowadzić cezus wieku, prawda? Tak jak było w międzywojniu.
Albo IQ.
Można majątkowy wprowadzić.
To wyobraź sobie, jakie byłyby ceny za wysokie IQ.
No ale tutaj Jacek ma rację, ponieważ...
No nie, ja tylko cytuję.
Czekaj, no ale w systemie, ja wiem, że to źle wygląda, bo te wybory są tam przymiotnikowe, prawda? Jeden z przymiotników mówi, że to są wybory równe, więc każdy głos się liczy tak samo. Głos profesora i żula, powiedzmy, się liczy jednakowo.
Niestety,
a
żuli
jest
demokracja.
Jest więcej niż profesorów. Na tym to polega problem, ale nie ma nic, wiesz, złego w tym, żeby na przykład wprowadzić, ja nie wiem, no idę daleko, program punktowy, tak jak w przypadku imigracji. Przecież imigrantów też się ocenia, wiesz, na zasadzie punktowej. Wykształcenie, wiek, sprawdza się, czy nie są chorzy i tak dalej. Ale ja bym zaczął mimo wszystko od sprawdzianu IQ albo wiedzy, wiesz, obywatelskiej, bo tutaj są naprawdę dosyć duże, powiedziałbym, łagodnie zaległości.
Utopijny projekt, bardzo utopijny.
Będzie się dużo działo na pewno.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Dziewczyny, chcecie wiedzieć, jak poślubić milionera?
Jak poślubić milionera? Będzie zabawnie i romantycznie.
I główna zasada, pamiętajcie, zero romansów bez finansów.
Komediowy poradnik dla wszystkich singli.
Zobaczycie, będziecie wiedziały dużo więcej.
Jak poślubić milionera?
Mamy podrywać wdowca?
Jeżeli chcecie się wzruszyć i pośmiać, to zapraszam na film pod tytułem Jak poślubić milionera.
Uwaga! Zapraszamy na dodatkowe pokazy filmu Jak poślubić milionera. 21 i 22 grudnia Big Cinema w Nice. Tylko dwa seanse. Nie możesz tego przegapić. Więcej informacji i bilety na mójbilet.com.
Masz dobry kredyt? Lub nie najlepszy? Brakuje ci gotówki lub chcesz skonsolidować długi? A może pieniądze na remont twojego domu? Dzwoń już teraz i załatw pożyczkę w Mid America Lenders u Piotra Darskiego. Na kupno nowego domu lub cash out. Nie przegap niskiego oprocentowania. Dzwoń 773-775-6808. Mid America Lenders w Chicago przy Harlem i Foster. 773-775-6808. NMLS 309009.
Kompleksowe usługi z zakresu prawa kryminalnego na najwyższym poziomie. To tutaj sprawy rodzinne, przemoc domowa, wykroczenia drogowe, DUI, morderstwa, kradzieże. Darmowa pomoc prawna 24/7.
Kancelaria Czepowen Skat. Silni adwokaci po twojej stronie. Telefon 773-714-1300. 773 kierunkowy 714-1300. Czepowen Skat. Silni adwokaci po twojej stronie.
Kuchnia twoich marzeń, zaprojektowana na twoje życzenie, brzmi nierealnie? Vida Kabinet to miejsce, gdzie cała kuchnia jest projektowana i wykonywana na miejscu i dostosowana do twoich życzeń i wymagań. Nic przypadkowego, wszystko najwyższej jakości. Vida Kabinet to także szafy na zamówienie i komplety sypialniowe w stylu europejskim i tradycyjnym. Zabudowy ścian czy biblioteki, jak również usługi na zamówienie, tak zwany custom made. Vida Kabinet, 225 Stanley Street w Elk Grove Village. Telefon 847 2 847-258-4468. 847-258-4468. W internecie widakabinec.com. Wida.
Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter oferuje najlepszy wybór samochodów dostawczych. Kup teraz i skorzystaj z ulgi podatkowej za rok 2019. Ogromny wybór samochodów, najlepszy serwis i polskojęzyczna obsługa. To wszystko czeka na Ciebie w Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Dołącz do naszego grona zadowolonych klientów. Odwiedź naszą stronę internetową lub przyjedź i wybierz swojego vena. Mercedes-Benz of Hoffman Estate Sprinter. Znajdziesz nas przy 1000 West Golf Road w Hoffman Estates. 10 minut od Woodfield Mall przy Golf Road. Motorworks z Barrington służy Polonii od 1971 roku.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia właściciele i pracownicy delikatesów Ania z Polish Deli przesyłają wszystkim klientom życzenia radosnych, zdrowych, rodzinnych świąt przy pachnącej choince i suto zastawionym stole. Ania z Polish Deli w Lake Zurich i Round Lake Beach. Dziękujemy za Wasze zaufanie i życzymy wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Ania z Polish Deli.
Gusia, serduszko ty moje. Po twoim pięknym uśmiechu i wyglądzie domyślam się, że jesteś szczęśliwa, że zabrałem cię do Royal Kitchen and Bath Cabinets po nowe szafki.
Zbyszku, szczęśliwa? To za mało powiedziane. Jestem pod wielkim wrażeniem naszych nowych szafek z Royal Kitchen and Bath Cabinets.
Przyznaję się, moja wina. Żałuję, że nie zabrałem cię tam wcześniej.
Oj, głuptasie, lepiej późno niż wcale. Teraz ja sprawię, że się uśmiechniesz.
Royal Kitchen and Bath Cabinets. 7727 North Milwaukee Avenue Niles. Telefon 847-588-0011. W internecie royalkb.com. Oferujemy szafki firmy Merillat.
Panie i panowie, w Chicago kabaret młodych panów.
Witam, witam wszystkich rodziców. Zwołałem to spotkanie w odpowiedzi na pismo, które to byliście państwo bezczelni do mnie wysłać.
I specjalni goście, Ewa Błachnio.
Dobry wieczór.
I pan Lee.
Cześć.
Zapraszamy w piątek 7 lutego Janosik, Hickory Hills. I w sobotę 8 lutego North Shore Center. Wskoki, kabaret młodych panów, Ewa Błachnio i pan Lee. Patroli medialni, tygodnik program, wiadomości.com i Radio Polski FM. Bilet w biurach Doma i na stronie mójbilet.com. Do święta czas pomyśleć o prezentach. Wyślij SMS treści choinka pod numer 224-927-9999, żeby wziąć udział w konkursie. Czekaj na telefon ze studia i odpowiedz na pytanie. A potem wybierz prezent spod choinki Radia Polski FM. Czerwony, biały, zielony, złoty lub srebrny. Polski FM życzy wesołych świąt. Ho, ho, ho.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
We wtorek informowaliśmy, że grupa z koła radnych afroamerykańskich chciała powstrzymać sprzedaż rekreacyjnej marihuany, opóźnić to wydarzenie do 1 lipca. Wczoraj Rada Miejska przegłosowała stosunkiem 29 do 19, że tak się jednak nie stanie. Bardzo burzliwe i gorące obrady. Jeden z radnych afroamerykańskich, wyobraźcie sobie, z tego koła zrezygnował w jego zasiadaniu. Stwierdził, że jeżeli wszyscy nie mówią tym głosem afroamerykańskim, to on nie będzie uczestniczył akurat w tym kole. Nazywał się ten pan David Moore. Jego już nie będzie w tej radzie. Jeżeli chodzi o to wydarzenie, od 1 stycznia jednak rekreacyjna marihuana będzie sprzedawana, za czym optowała od samego początku burmistrz naszego miasta Lori Lightfoot i tak się stało właśnie podczas wczorajszego.
A ciekawe, czy będzie można brać udział w obradach na przykład Rady Miasta, czy poszczególnych komisji Rady Miasta, jeżeli ktoś sobie takiego jednego skręta wypali. No bo nie, no bo na przykład wiesz, papierosa można zapalić, iść na obrady, nie wiem, podczas lunchu można wypić kieliszek wina i pójść na obrady, to jestem ciekaw, czy mogą pod wpływem trawy.
Jeżeli zrobi to w domu i pójdzie, to tak, bo jeżeli chodzi o to, gdzie są zakazy, o czym rozmawialiśmy. No,
jeżeli mieszka daleko od sądu, tak, to od rady.
A
w ubikacji. W ubikacjach nie wolno.
Teraz będzie hip-hop. Piosenka zatytułowana Pato Inteligencja wzbudza wiele kontrowersji w Polsce. 4 miliony wyświetleń. 1 milion w pierwszą dobę. Piosenka i utwór śmiertelnie przeraziła rodziców, ponieważ, no właśnie, utwór mówi o ciemnej stronie życia bananowej młodzieży, Michał Matczak, który jest autorem tego utworu, tak samo sobie mówi. Jest to opowieść o uczniach prestiżowych liceów, ich ekscesów alkoholowych, narkotykowych oraz przygodnego seksu, a także oskarżenie pod adresem pokolenia dzisiejszych 40-latków, które zapewniło swoim dzieciom bezpieczeństwo ekonomiczne, ale już nie wsparcie emocjonalne. I przygotowaliśmy dla Państwa specjalną wersję tej piosenki, wersja ocenzurowana, a więc bez brzydkich słów.
Mój ziomo w pierwszy elo zjarał Amsterdam 1 września po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówek, którą uzupełniał. W termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba. Dom szkoła w Złotówie, dom szkoła w Uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na 15, no i 20. I wiosna za budą, a zimą, gdy zimno na dworze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał Supreme, mój ziomo miał Babe'a. Mój ziomo na uro dostał te kluczyki od Merca, a na czarno ukry sprzątały mu penthouse. Mój ziomo chciał wypłatę starego przećpać. Nie pykło, bo była tak wielka, że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarz. Mój ziom się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te taszki z Kerfa i jakie piliśmy na hejna o 8:20. I tak pani obiejąc przerwach, bez przerwy, o. I tak pani obiejąc przerwach, bez przerwy. I tak elani na obiejącjach, my to patą inteligencja.
My to
patą inteligencja,
my to
patą inteligencja,
my to
patą inteligencja,
my to
patą inteligencja. Pato inteligencja,
my to
pato inteligencja,
my to
mój ziomo walił herę, słuchając Kasika, centralny menele. Rodzice i szpital, ojciec był maklerem, a mama lojerem i grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach. Mój ziomo znajomej podawał pasażówki, lud dla inwalidów w złotych tarasach. Mój ziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka. A rok wcześniej na Psyrce cała nasza klasa śmiała się z pipki, jajowodów, plemników, pochwy i siusiaka. Ha, ha. Mój ziomo walił te dopy, mój ziomo nie umiał się uczyć bez koki i skończył jak miał tu 13 tych wiosek, miał opinia drówki, czy życie, czy nosy. Mój ziomo nas spala gdzieś potany od mamy z szafki z lekami, nie dali mu stypendium, no bo go złapali, jak nadobnać pany po jednym z ofowych festiwali. Mój ziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały. Mój ziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w Milabie i zabaw. Mój ziom na odwagę pysnął od rybliwka w pubie w Londynie przed interwiu na Kingsa. Mój ziomo się dostał na Oxford, a całe liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta. Mój ziomo w Toyocie Corolli wosił tu te parę baseboli i kryształ i kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi tu nie było przypsa. Mój ziomo bandyta, mój ziomo zoofil, mój ziomo artysta, mój ziomo pedofil, mój ziomo nekrofil, mój ziomo intelektualista. My to pato inteligencja,
my to
pato inteligencja,
my to
pato inteligencja,
my to
pato inteligencja,
my to
pato inteligencja.
Purchase your tracks today.
My to
pato inteligencja,
my to
pato inteligencja,
my to
Andrzej, czy ty jesteś pato inteligencja?
Znów mnie nie zwaliło. Ja to porównuję ze swoim ulubionym zespołem D12, a więc raperskim, Eminem również i tak dalej. Tam dopiero goście przypalają i to jest naprawdę bardzo, bardzo ostre. Tutaj to jest takie, wiesz, no...
Ale nie słyszeliśmy całości.
Ale dla licealistów i do Gimbaza, no.
Przypominam, że kolega Ice-T w płycie a Cup Killer też był dosyć kontrowersyjny.
No ale wiesz, Two Life Crew, na przykład, który jest moja ulubiona grupa, wiesz, tam nie ma jednego słowa, które nie było skrzywione.
No ale właśnie, no. O co chodzi, Jacek? Dlaczego,
bo to nie chodzi o to...
Jest aż tak potężna awantura.
Nie o to chodzi, jakie tutaj padają słowa, prawda?
Tylko co dzieci robią.
Nie, to też nawet nie o to chodzi, bo to, tylko chodzi o to, że nagle... Ja myślę, że to jest zabieg w ogóle marketingowy, żeby lepiej sprzedać tego 19-letniego wykonawcę. Tylko chodzi o to, że to zostało stworzone przez chłopaka, który wywodzi się właśnie z tej młodzieży bananowej. No młodzież bananowa to jest ta, którą było stać w latach 60-tych, 70-tych na banany.
To określenie jest zupełnie nieadekwatne, no, ja wiem, obecnie, no, ale bo wszyscy mają bananów po dziurki.
Tak, ale on mówi o tym, że po prostu jest teraz grupa młodzieży, która chodzi do tych drogich, prywatnych liceów, prawda? I ona się odróżnia od tej młodzieży, która chodzi do zwykłych szkół. I wielu osobom, a zwłaszcza rodzicom, tym bogatym rodzicom, mogło się wydawać, że skoro dali pieniądze na bogate, na drogie liceum, wysyłają ich za granicę na kursy językowe i tak dalej, do najlepszych uczelni w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy, że to jest porządna młodzież. On tutaj w tej piosence zaprzecza temu. Mówi o tym, że ta młodzież robi to samo, co młodzież na całym świecie, czyli ćpa, pije, uprawia seks, używa brzydkich wyrazów i tak dalej, i tak dalej. I nie lubi swoich rodziców. I to nagle się okazało, że to jest wielka niespodzianka w Polsce.
Ale Jacek, czy to rzeczywiście jest takie zaskoczenie?
Nie.
Wszyscy o tym wiedzą. No,
absolutnie.
Byliśmy po liceach różnych.
Zawsze tak było, prawda?
No,
czy ktoś był bogaty, czy biedny. Wiadomo, że pił, ćpał, starał się uprawiać seks, bo nie wszystkim to wychodziło, bo to jednak trzeba się...
Trzeba zgody.
Tak, to z dwóch stron, prawda? Nie tylko wolną chatę, ale też kogoś, kto na tą chatę przyjdzie. Łatwiej kupić alkohol i dragi, niż sobie przygruchać koleżankę. A teraz nagle się okazuje, że z tego robią aferę. Ja myślę, że tej afery tak naprawdę nie ma, ale po to, żeby piosenka się sprzedawała. I ta płyta, prawda? Bo tam płyta w drodze już jest.
No tak, oczywiście. Tak,
ale
tak,
Piotr,
tak, tak.
Ty nie takie składanki raperskie robisz. No co to jest? Dlaczego
no co,
nie krytykujesz
Ola, co uważasz?
To znaczy, ja myślę, że wiesz co, każdy wie, bo to jest na tej zasadzie, każdy wie jak jest, ale nie chce o tym mówić głośno. Tu nagle zostało powiedziane głośno, jak wygląda rzeczywistość tej młodzieży bananowej.
Ja wiem, jedyna różnica, która jest pomiędzy czasami naszymi, a tymi, to jest taka, że za naszych czasów nie było prywatnych szkół, prawda? W związku z tym w mojej klasie...
Nie było samochodów, każdy nie jeździł samochodem. Tak?
Nie, do tego zmierzam, ale jak ktoś był z bardzo bogatej rodziny, to tak czy inaczej musiał iść do tej samej szkoły, do której szedł ten z biednej rodziny, prawda? I w naszej klasie, przywołując tutaj powiedzmy Jacka Kaczmarskiego, jego piosenkę, był i bardzo bogaty, nie wiem, syn badylarza, marynarza i kogoś, kto... Pani Fiszbachowa, Kasia Fiszbach, rok wyżej ode mnie chodziła, a Fiszbach w tym czasie był szefem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W tych czasach myślę, że to byłoby niemożliwe, żeby ona chodziła do tej samej szkoły, co ja. A teraz jednak jest ten podział, prawda, że bogatsze dzieci chodzą do lepszych szkół, a biedne i wydawało się, że ten właśnie kwestie, ostatnio mieliśmy przez Zygmunt, oglądaliśmy film Proceder, więc wydawało się, że taka młodzież to tylko pochodzi z nizin społecznych zupełnie. Okazuje się, że nie, że można być z bogatej rodziny i też robić te wszystkie złe rzeczy, co dla mnie osobiście nie jest żadną niespodzianką i cała ta afera to jest burza w szklance wody.
No właśnie, ale mnie najbardziej interesuje takie określenie. Tak ja mówiłeś o młodzieży bananowej, jak byś określił młodzież współczesną, wiesz, w podobnym kontekście? Bo już mówiliśmy, no że wiem, banany no, są, nie wiem, komórkowe.
Ale wiesz skąd powstała ten młodzież bananowa?
No
to był komunistyczny wymysł przeciwko młodzieży, która była młodzieżą właśnie z bogatych domów czy z domów inteligencji.
Mogła sobie pozwolić na banany.
Ale chodziło tutaj właśnie o badylarzy, marynarzy, no, ale nikt nie mówił, że bananowa młodzież to jest też młodzież z rodzin właśnie, które są wysoko w hierarchii partyjnej czy rządowej.
Michnik był z młodzieży bananowej i tak był określany, czy ten Blumstein, czy do wielu innych ludzi i wiesz, i to była młodzież bananowa.
No bo to nie był proletariat typowy, no umówmy się, więc to nie była ta młodzież podwórkowa, taka, która się wychowywała na ulicy.
Czyli jak gdyby patointeligencja jest po prostu, moim zdaniem właśnie powtórzę się, burzą w szklance wody po to, żeby się ta płyta dobrze sprzedała.
Ale wiesz co, bo to przecież, wiesz, te problemy, młodzież zawsze będzie dorastała, młodzież zawsze będzie miała te same problemy i to zawsze będzie to samo, to jest sinusoida, która bezustannie trwa.
Tak, tylko że wiecie, że to jest często tak, że ta młodzież z nizin, że tak powiem, zawsze jest uważana za tą gorszą, a ta z bogatszych rodzin, że to są lepsi, tak? No bo mają więcej pieniędzy, a tak naprawdę to jest to samo. No niestety oni robią to
ale
same
ale to
rzeczy.
Samo w znaczeniu...
Robią,
w
sensie to,
robią
samo.
To samo.
Tak.
No, czyli kto z nas jest patointeligentem, słuchajcie?
Wszyscy.
Można zostać mi przy pato.
Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji, w pornoklubie. Pisze, dobrze mi tu płacą, za to co i tak wszak lubię. Za to co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach.
Janusz, ten co zawiść budził, czego każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię i to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera, był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie, ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę wyrośniętą i dojrzałą, rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało, lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele, wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele, ale przecież to niewiele.
W 60 minut dookoła świata i naszego podwórka.
Śmieciowe jedzenie, jedzenie na wynos kontra właśnie to zdrowe jedzenie, tak zwane cleaning, clean eating, to jest taki obecny trend wśród Amerykanów. W zasadzie trend, który pojawił się 10 lat temu, już tak się ciągnie przez te 10 lat i rozwija się całkiem sprawnie. Okazuje się, że 1 na 3 Amerykanów, co daje 29% i wzrosło z 2018 roku do 26%, jada poza domem. No i niestety, ale kosztuje go to o wiele więcej niż gdyby na przykład kupił sobie produkty i ugotował sam posiłek. Nie chce tego robić, bo jest przeciętny Amerykanin, mówię tutaj, leniwy i woli kupić sobie coś.
Nie potrafi gotować też.
Można kupić sobie książkę, ale podejrzewam kucharską.
I zjeść ją chyba.
Nie, no jakoś trzeba się postarać, ale w związku z tym, że są leniwi, nie chcą tego robić.
Ale ja mam troszkę, ja bym tutaj się nie zgadzał z tymi badaniami pod jednym względem, bo wbrew pozorom, ja akurat gotuję sobie sam. Bardzo często. Właściwie już teraz nigdzie nie wychodzę, bo mi nie
dlatego,
smakuje.
Dlatego, że jesteś smakoszem.
Bo mi nie smakuje.
Jacek
po
dobrze
prostu
gotuje.
I to wcale nie jest, że jest dużo taniej, że to jest dużo taniej, jak sama kupujesz produkty, bo jeżeli chcesz sobie zrobić dobre jedzenie, to wbrew pozorom wcale nie jest to
ale
taniej.
Ale my tu mówimy o śmieciowym jedzeniu, czyli nie, to fast food, wiesz, McDonald's, no teraz, Burger King.
No dobrze, tylko teraz, czy produkty, które ty znajdujesz w sklepie, z których chcesz sobie przygotować obiad, są na pewno tej dobrej jakości,
no
wiesz?
To jest, bo to jest kolejne pytanie.
Znaczy nie, no tutaj
czy one
jest
są drogie, to tak, Zygmunt, ale czy na pewno są zdrowe?
No ja wiem, masz rację, no ale tutaj musimy już jakby zaufać, no bo jeżeli widzę, że jest 16 nóżek od kury za powiedzmy $1.50 na przecenie, czyli wychodzi,
a
że tam 10 centów za nóżkę.
To są te dobre, tak?
Nie, to są te niedobre.
Hormonki, tak.
A z drugiej strony widzisz, powiedzmy, że jest 5 nóżek za $5, czyli jedna nóżka za dolara, no to
jest znak, że właśnie właściciel sklepu zarabia na to potężne pieniądze.
Myślisz, że to są te same nogi?
No, znaczy, wiesz, pamiętam taką rozmowę.
No, ale one inaczej też smakują.
Z właścicielem sklepu z alkoholami, który nam zawsze opowiadał, że no panowie, pamiętajcie, najlepsza przebitka jest na winach. Wszystkie te wina, które tutaj widzicie, kupuję po $3. Jedne sprzedaję za 4, a drugie sprzedaję za 34, a drugie za 80.
Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ten artykuł,
no idziemy jeszcze dalej, może
powiedz, ile wydają Amerykanie
rocznie.
No właśnie,
powoli dojdziemy do tego. Okazuje się, że w zeszłym roku 36% Amerykanów, to znaczy tych przebadanych, powiedziało, że faktycznie jada poza domem. Także no, całkiem sporo. Wydali około $3,500 na jedzenie
średnio
w 2018 roku poza domem. Jest to rekord. Wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem 2,8%. No i przewiduje się, że w tym roku będzie to kwota 863 miliardów
czyli
dolarów.
Coraz więcej, tak, coraz więcej wydajemy
na jedzenie w tych restauracjach.
Ale tanich, tak?
Tak, tak.
A nie ma danych, jak to wygląda w restauracjach, gdzie powiedzmy tam
to
jedną
dane,
osobę
nie, to są dane,
z pięć tych trzeba wydać.
To są dane z National Restaurant Association, tak? Także tego ogólnego takiego, bym powiedziała, ciała. Od 2010 roku roku tylko 5 miesięcy było na 117 miesięcy, kiedy to kelnerzy i bartenderzy zanotowali spadek, czyli no widać, tak? Czyli jemy, pijemy poza domem o wiele więcej. I tak jak już wspomniałam, to jedzenie, które kupujemy gotowe już jest o wiele droższe niż gdybyśmy sobie przyrządzili.
Ale mówimy
sami
o tym podłym jedzeniu.
Tak, tak.
No ale słuchajcie, tutaj jednego elementu nie bierzemy pod uwagę, tradycji amerykańskiej, no bo u nich przecież nie było takiej tradycji jak u nas w Polsce, że się sznytkę brało z salcesonem gdzieś tam do roboty i tak dalej.
Nie było restauracji, to był bar mleczny.
No tak, ale tutaj jest ogólnie przyjęte raczej, że się chodzi na lunche albo biznesowe, albo się wyskakuje gdzieś, żeby coś szybko zjeść. Nie budzi to takiego zdziwienia, no, ale jak na przykład w starej dobrej Polsce.
Przecież jednak ci ludzie construction workers, czy tam inne, widzisz, że oni chodzą z takimi pojemnikami, gdzie niosą swoje sandwicze i inne rzeczy ciepłe, czy tam inne rzeczy.
No ja myślę, że chyba się zorientowali, że jednak w tych takich sieciowych miejscach, no to już jest tak podłe to jedzenie, ale z drugiej strony, no czemu się, czy się dziwimy, to co powiedziała Ola, że byśmy w domu jeszcze mniej za to płacili, no bo jak zamawiamy, nie wiem, 24 skrzydełka i dalej tam płacimy poniżej $20 za 24 skrzydełka, które już są doprawione, usmażone, dostarczone nawet do twojego domu, no to też trzeba tutaj się ludziom światłym, którzy myślą i żołądkiem, i mózgiem, powinni się zorientować, że coś jest nie tak, no bo nie da się za taką cenę przygotować takiego jedzenia.
No ale słuchajcie dalej, 6 na 10 Amerykanów przyznało, że przynajmniej raz jadło, że tak powiem, na wychodnym w zeszłym tygodniu, czyli całkiem często. Jeżeli chodzi o to jedzenie właśnie, no to na wychodnym, tak bym to nazwała, w tych fast foodach, no to jest nie tylko krzywdzące ze względu na koszty, chociaż no, bo to jest byle co, tak naprawdę jemy, ale
ludzie
również
tyją,
ze względu na ich samopoczucie też. Ludzie bardzo tyją. Około 75% Amerykanów ma nadwagę albo już zdiagnozowaną otyłość.
Za karę,
dokładnie.
Że im się
tak
nie chce gotować.
Że im się nie chce gotować. A jeszcze weźmy pod uwagę to, że Amerykanie słyną z tak zwanego fry wszystkiego. Czyli tak naprawdę jak idziemy do jakiegokolwiek, już ja nie mówię o innej restauracji, ja mówię o fast foodach, tam jest wszystko fry. Czyli smażone na tym najgorszym tłuszczu, tak?
No dobrze, ale tutaj weźmy pod uwagę kolejną rzecz, że my mówimy o jedzeniu akurat właśnie na wychodne, czy też w domu. No ale w domu jak Amerykanie jedzą przeciętnie? No przecież oni również no, odkrywają pizzę, mają gotowce i tak dalej. To nie jest tak, że facet siada, kupuje produkty.
No nie, no to ja miałem nadzieję, że to nie chodzi o takie rozróżnienie.
Ja znam trochę innych Amerykanów, no ale wiecie, każdy zna innych. No.
I tutaj się szacuje, że słuchajcie, taki otyły pacjent kosztuje o $1429 więcej niż taki pacjent, no że tak powiem, normalny, tak? Także całkiem sporo.
Czyli co, apel jest taki, że gotujmy w domu? Nie.
Możemy gotować w domu, jeżeli ktoś... No ale jeżeli na przykład nie jesteś tego
unikajmy
nauczony, to...
Unikajmy barów szybkiej obsługi,
dokładnie.
No to jest jedna zasada.
Ale znowuż unikajmy
barów
szybkiej
obsługi.
Ale to wiesz,
ile będzie cię kosztować jedzenie, jeśli chciałbyś jeść w dobrych miejscach poza domem, no to już w ogóle to nie jesteś w stanie zarobić nawet na taki tryb życia.
No ja uważam, że...
No szczególnie to organic food,
powinniśmy zaczynać od naszych najmłodszych. Skandalem jest wręcz, jaki jest wybór, jeżeli chodzi o stołówki szkolne, bo jak ja tam widzę, wiesz,
no
wybór,
tam są same fry, ja mam okazję to widzieć.
Cheese, albo slice pizza, prawda?
Albo frytki, no, albo hamburgery.
Więc naprawdę nasi najmłodsi od najmłodszych lat, po prostu to ja osobiście uważam, że to prawnie powinno być załatwione, bo jeżeli dochodzi do sytuacji takiej, że mamy 75% dzieciaków otyłych w szkołach, to mówimy już o naprawdę poważnej zresztą globalnym problemie, bo to nie jest tylko problem. Pamiętamy, jeszcze ciekawostka jest taka, pamiętamy jak kiedyś mówiliśmy w Polsce, prawda, o tych otyłych Amerykanach. O, ja co to Amerykanie.
I nie było żadnych otyłych ludzi w Polsce.
Takie grobasy i tak.
A teraz się zaczyna w Polsce.
I w tym momencie nawet słyszałem ostatnio program radiowy. Okazuje się, że te dane są zatrważające. Jesteśmy w tym momencie na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o całą Europę. Jeżeli chodzi o dzieci otyłe. No, wiemy skąd to się wzięło.
Kebaby.
Prawda, bo to takie kraje jak Polska właśnie, zarzucone zostały tym takim najtańszym, najgorszym jedzeniem, tymi najgorszymi cukierkami, jakimi już tylko sobie można tylko w ogóle wyobrazić.
Piotrek,
mało tego,
jest inne wytłumaczenie
prawda
zupełnie.
Jest taka, ale prawda jest taka, że my jako dzieci w polskiej szkole nigdy nie mieliśmy jakiejś fundamentalnej wiedzy na ten temat. No. Ja się
ale wiesz,
dowiedziałem o tym, że
w szkole.
Ja się dowiedziałem o jakimś tam zdrowym jedzeniu, będąc już w Stanach Zjednoczonych, jak już była tak zwana musztarda po obiedzie,
ja
kiedy
wiem,
już
nie, Piotr.
Czytyłem.
Ale Piotrek,
nikt w szkole
mała ci dała
polskiej
do szkoły
nigdy
kanapkę.
Mi nie powiedział o
ale
tym,
nie było takiej potrzeby. gdyby, bo tak naprawdę to jedzenie jeszcze do końca lat 80. moim zdaniem w Polsce to było, to było zdrowe jedzenie.
I pamiętacie, że na przykład ja pamiętam do szkoły, jak
proszę?
Szłam.
Nie było zdrowe.
Ale jak ja szłam do szkoły, to pamiętam. Słuchajcie, ale dajcie mi powiedzieć.
Ale nie
dajcie
było
mi
tych
powiedzieć.
Frytek, nie było tych prażynek, nie było tych cukierków na przerwach.
To znaczy, w sklepikach to było, ale do domu mam, ale mama z domu dawała jakąś kanapkę.
Ale czekajcie,
przecież zwróćcie uwagę, że do lat 80. nawet nie było, większość ludzi nie miała lodówek, żeby nasze mamy, żeby nas uchronić przed bakteriami, musiały wszystko wysmażać do zera, żeby wszystko było, żeby te wszystkie bakterie, żeby wszystko było zginęły na patelni, a nie w naszych żołądkach. I wiesz, myśmy przecież też jedli jedzenie i smażone i inne. I nam
ale to, że
było.
Jest smażone,
ale poczekaj,
to...
Widzisz, to, co ty mówisz, jeżeli chodzi o to, że nie było tego jedzenia. Wyobraź sobie, że w latach 70. i 80. właśnie mam bliską osobę, która pracowała właśnie w przemyśle, gdzie najgorszą rzeczą właśnie w tych czasach była niesamowita ilość herbicydów rozsypywana na polskich polach. Straszna. Gdzie czasami, jak oni wyjęli kawałeczek mięsa jakiejś kobiecie i badali tam, to tam były same herbicydy.
No
dlatego,
tak.
Że nie było regulacji tego.
No. Oczywiście nie było. Poza tym nawozy sztuczne były bardzo potrzebne, prawda? Bo chodziło o to, żeby ta produkcja była jak najlepsza.
A to jest chemia okropna.
Największa. Oczywiście, że tak, ale dalej nie było tak źle, jak jest teraz.
Tego to nie wiemy. Może było, może nie. Pewnie następne pokolenia gdzieś tam to sprawdzą, bo przecież na wyniki trzeba czekać.
Ale jeden jeszcze sprawdzian, jedna statystyka. Jak ja chodziłem do szkoły, to na klasę jeden był gruby, bo zawsze ktoś był, na kogo się mówiło gruby, prawda?
No teraz, jeden,
no. Teraz się nie da, bo teraz, wszyscy są
w klasie było 40 osób, też był jeden gruby.
No, jeden gruby.
Bo dostępność towarów w sklepach była, powiedzmy sobie, minimalna.
I to nie byłem ja.
Ale od najmłodszych lat przede wszystkim. No popatrzcie na nasze dzieciaki, no, 2-3-latek spotyka się z ofertą dania mu jakiejś czekoladki czy cukierka w każdej chwili, w każdym czasie. Mówię nawet o tych takich specjalnych urządzonkach różnych w sklepach na wysokość tego dziecka zrobione, prawda? Że oni wchodzą i widzą tylko te czekoladki.
No to czekoladki, Ola Majkowska-Smyth.
Dziękuję, do widzenia.
Krzysztof Wawer.
Dziękuję bardzo.
Andrzej Wąsewicz.
Na razie.
Piotrek Michalak.
Ja dziękuję, zapraszam do 7.
Jacek Zieliński.
Dziękuję.
Bodek Kwaśny.
Dziękuję.
I Zygmunt Rygiel. Do usłyszenia.